Stwórcą świata przyjdź.
Ojcze, Stwórcą świata przyjdź.
Niech Twój obraz żyje w nas.
Życie moralne i urząd nauczycielski Kościoła to temat, który pragniemy dziś podjąć, a jesteśmy w tematach Kościół Matka i Wychowawczyni. I w tych tematach poruszymy jeszcze przykazania kościelne, życie moralne i świadectwo misyjne. Jest to artykuł ostatni, który przygotowuje nas do rozważań odnośnie dekalogu, na temat dekalogu 10 przykazań Bożych na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego w trzeciej części katechizmu Życie w Chrystusie. To Życie w Chrystusie jest oparte w katechizmie na dwóch działach. Powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym i drugi dział 10 przykazań. W tym pierwszym, którego ostatnie artykuły podejmujemy teraz właśnie na antenie naszej rozgłośni w katechezach, to powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym. Rozmawialiśmy o godności osoby ludzkiej, przypominając sobie, kim jest człowiek, że jest obrazem Boga, że jesteśmy powołani do szczęścia, do świętości, o wolności człowieka rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy też o moralności czynów ludzkich, o moralności uczuć, o sumieniu moralnym, czym jest, również o cnotach, o grzechu. Rozmawialiśmy też o wspólnocie ludzkiej, tutaj o osobie społeczności, o uczestnictwie w życiu społecznym naszym, władza, dobro wspólne, odpowiedzialność i uczestnictwo, o sprawiedliwości społecznej i ten dział powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym, godność osoby ludzkiej, wspólnota ludzka. I trzeci filar, zbawienie Boże, prawo i łaska, opiera się też na trzech artykułach. Prawo moralne, łaska i usprawiedliwienie oraz ten trzeci artykuł, który brzmi Kościół, Matka i Wychowawczyni. Dziś pierwszy punkt tego artykułu, życie moralne i urząd nauczycielski Kościoła. Aby żyć w Chrystusie. Nasze powołanie to życie w Duchu Świętym i realizowanie przykazań Bożych. W Kościele, w komunii ze wszystkimi ochrzczonymi chrześcijanin wypełnia swoje powołanie. Od Kościoła przyjmuje Słowo Boże, które zawiera pouczenia prawa Chrystusowego. Od Kościoła otrzymuje łaskę sakramentów, która podtrzymuje go w drodze. Od Kościoła uczy się przykładu świętości, rozpoznaje jej wzór i źródło w Najświętszej Maryi Dziewicy, zauważa ją w autentycznym świadectwie tych, którzy według niej żyją, odkrywa ją w duchowej tradycji, w długiej historii świętych, którzy go poprzedzili, a których liturgia celebruje we wspomnienia świętych. Życie moralne jest kultem duchowym. Składamy ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, powie święty Paweł Rzymianom w 12 rozdziale, w ciele Chrystusa, które tworzymy w komunii z ofiarą eucharystyczną. W liturgii i w celebracji sakramentów modlitwa i nauczanie łączą się z łaską Chrystusa, by oświecać i umacniać działanie chrześcijańskie. Życie moralne, podobnie jak całość życia chrześcijańskiego, ma swoje źródło i swój szczyt w ofierze eucharystycznej. A zatem życie moralne i urząd nauczycielski Kościoła. Kościół, filar i podpora prawdy, otrzymał od apostołów uroczysty chrystusowy nakaz zwiastowania zbawiennej prawdy. Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych, również w odniesieniu do porządku społecznego oraz wypowiadania oceny o wszystkich sprawach ludzkich, o ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienia człowieka. Tak naucza, tak zapisane jest w kodeksie prawa kanonicznego w kanonie 747. Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych. Urząd Nauczycielski Pasterzy Kościoła w dziedzinie moralności jest wypełniany zazwyczaj w katechezie i w przepowiadaniu z pomocą dzieł teologów i autorów duchowych. W ten sposób jest przekazywany z pokolenia na pokolenie pod przewodnictwem i czujnością pasterzy depozyt moralności chrześcijańskiej składający się z charakterystycznej całości zasad, przykazań i cnót wynikających z wiary w Chrystusa oraz ożywianych przez miłość. Katecheza ta przyjmuje tradycyjnie za podstawę obok wyznania wiary i modlitwy Ojcze Nasz dekalog, który przekazuje zasady życia moralnego ważne dla wszystkich ludzi. Papież oraz biskupi są autentycznymi, czyli upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami, którzy powierzonemu sobie ludowi głoszą prawdy wiary, aby w nie uwierzył i stosował je w życiu. Zwyczajny i powszechny urząd nauczycielski papieża i biskupów pozostających w jedności z nim głosi wiernym prawdę, w którą mają wierzyć, miłość, którą mają praktykować oraz szczęście, którego mają się spodziewać. Zwyczajny i powszechny urząd nauczycielski papieża i biskupów pozostających w jedności z nim głosi wiernym prawdę, miłość, szczęście. Prawdę, w którą mają wierzyć, miłość, którą mają praktykować oraz szczęście, którego mają się spodziewać. Najwyższy stopień uczestnictwa we władzy Chrystusa jest zapewniany przez charyzmat nieomylności. Jest on tak otwarty jak depozyt objawienia Bożego. Obejmuje także wszystkie elementy nauczania, łącznie z moralnością, bez których zbawcze prawdy wiary nie mogą być strzeżone, wykładane czy zachowane. Władza Urzędu Nauczycielskiego rozciąga się także na szczegółowe przepisy prawa naturalnego, ponieważ ich zachowanie wymagane przez Stwórcę jest konieczne do zbawienia. Przypominając przykazania prawa naturalnego, Urząd Nauczycielski Kościoła wypełnia istotną część swojego zadania prorockiego głoszenia ludziom, kim naprawdę są, i przypominania im, kim powinni być przed Bogiem. Prawo Boże powierzone Kościołowi jest przekazywane wiernym jako droga życia i prawdy. Wierni mają więc prawo, by byli pouczani o zbawczych Bożych przykazaniach, które oczyszczają sąd i z pomocą łaski uzdrawiają zraniony rozum ludzki. Mają oni obowiązek zachowywania norm i decyzji wydawanych przez prawowitą władzę Kościoła. Ustalenia te domagają się uległości podyktowanej miłością, nawet jeśli mają charakter dyscyplinarny. W dziele nauczania i stosowania moralności chrześcijańskiej Kościół potrzebuje poświęcenia pasterzy, wiedzy teologów, wsparcia wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli. Wiara i praktykowanie Ewangelii zapewniają każdemu doświadczenie życia w Chrystusie, które oświeca i uzdalnia do oceniania rzeczywistości boskich i ludzkich według Ducha Bożego. W ten sposób Duch Święty może posłużyć się najbardziej pokornymi, by oświecać mędrców i wyniesionych do najwyższych godności. Posługi powinny być spełniane w duchu służby braterskiej i oddania Kościołowi w imię Pana. Jednocześnie sumienie każdego człowieka w sądzie moralnym dotyczącym jego osobistych czynów powinno unikać zamykania się w rozważaniu indywidualnym. Powinno ono jak najpełniej otwierać się na uwzględnianie dobra wszystkich według tego, jak wyraża się to w prawie moralnym, naturalnym i objawionym, a w konsekwencji w prawie kościelnym i w autorytatywnym nauczaniu rzędu nauczycielskiego w kwestiach moralnych. Nie należy przeciwstawiać osobistego sumienia i rozumu prawu moralnemu czy urzędowi nauczycielskiemu Kościoła. W ten sposób może wzrastać wśród chrześcijan prawdziwy duch synowski względem Kościoła. Stanowi on zwyczajnie przedłużenie łaski chrztu, która włącza nas do Kościoła i uczyniła członkami ciała Chrystusa. Kościół w swojej macierzyńskiej trosce udziela nam miłosierdzia Bożego, które przewyższa wszystkie nasze grzechy i działa w sposób szczególny w sakramencie pojednania. Także w swojej liturgii, jak zapobiegliwa matka, nie przestaje dzień po dniu karmić nas Słowem i Eucharystią Pana. Życie moralne jest kultem duchowym. Postępowanie chrześcijańskie znajduje swój pokarm w liturgii i w celebracji sakramentów. Życie moralne i urząd nauczycielski Kościoła to temat naszej dzisiejszej katechezy, gdy chcemy dobrze realizować nasze powołanie, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym, które jest życiem w Chrystusie, które jest realizacją dekalogu w oparciu o to, co Bóg wypisał w sercach, w sumieniu, jak ukształtował rozum ludzki, a potem w jaki sposób wyrył ten dekalog na tablicach kamiennych, gdy człowiek po grzechu pierworodnym zaczął błądzić, nie mógł odnaleźć prawdy, a jednocześnie zagubił sens miłości, praktykowanie miłości względem Boga, względem siebie samego, drugiego człowieka i względem całej przyrody, natury, świata stworzonego i tego ożywionego i tego nieożywionego. Bóg staje, wybiera naród Abrahama i jego potomków, by przywrócić poprzez ten naród wymiar indywidualny i społeczny prawdy o tym, kim jest człowiek na wzór Trójcy Świętej, istotą wolną, rozumną, samostanowiącą, samorealizującą się i istotą, która samostanowi, samotworzy o sobie, wiadomo, w granicach swojej natury i możliwości, ale może z Bogiem i może przeciwko Bogu, ukazuje relacje, które są relacjami miłości, relacjami równości w Trójcy Świętej i uczy naród wybrany tej miłości, tego porządku, tych praw i ukazuje, że celem nie jest tylko i wyłącznie osiągnięcie ziemi obiecanej, tu na ziemi, która ma swoje miejsce, swoje granice, swoje bogactwa, ale nade wszystko tej niebieskiej ojczyzny, czyli szczęścia wiecznego, przebywania z Bogiem twarzą w twarz, kontemplacji wraz z aniołami, archaniołami, z wszystkimi bytami niebieskimi, tego, co stanowi Boga i tego, kim Bóg jest. I wiemy, że Bóg w Jezusie Chrystusie staje się jednym z nas, staje się naszym mistrzem, nauczycielem, staje się drogą, prawdą, życiem, zmartwychwstaniem, staje się nam bramą, staje się tą kładką, która pozwala nam z tego życia po śmierci przejść do życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Krzyż staje się nam bramą i dzięki temu możemy dzięki ofierze Chrystusa dostąpić łaski przebywania w niebie, a przez zmartwychwstanie Chrystusa oczekujemy również naszego zmartwychwstania. I to wszystko w tym życiu moralnym, który temat jest podejmowany przez nas dziś i urzędzie nauczycielskim Kościoła, musimy sobie mocno uświadomić, że realizujemy i jesteśmy dziedzicami całej tradycji Bożego objawienia, Bożego ukazywania się, Bożej pedagogiki, Bożego uczenia nas, ludzi, człowieka, a potem w perspektywie ustanowienia przez Chrystusa Kościoła jesteśmy jako Kościół tymi, którzy strzegą tego dziedzictwa i dziedzictwa duchowego, i dziedzictwa moralnego, i dziedzictwa, które wynika z prawdy o stworzeniu, które wynika z prawa naturalnego, z prawa, które ustanowione przez Boga, przez nas zostaje odczytane, wypełnione najpełniej w Jezusie Chrystusie i ukazane, jak bardzo natura ludzka w Chrystusie została ubóstwiona i w Chrystusie ukazane nam jest, jak ta natura jest nie tylko ubóstwiona, ale jaki jest jej przeznaczenie, bo przecież żyjemy po to, żeby zmartwychwstać i to zmartwychwstać w Chrystusie ku chwale, a nie zmartwychwstać, by usłyszeć nie znam Cię i by żyć w potępieniu i to potępieniu wiecznym, podobnie jak wieczna jest chwała Boża. A zatem jako ci, którzy w Kościele trwamy, jesteśmy depozytariuszami, jesteśmy strażnikami, nade wszystko przez pasterzy, nade wszystko przez teologów, ale również indywidualnie każdy z nas w posłuszeństwie i jednocześnie w rozumieniu tego ciała, które jest mistycznym ciałem, ale które jest ciałem również bardzo realnym, bo przecież głowa to Jezus Chrystus, Jego członkami jesteśmy my wszyscy wraz z całym Kościołem uwielbionym. Jesteśmy tutaj na ziemi widocznym znakiem tego, kim jest Bóg, czyli jesteśmy znakiem tej prawdy, którą mamy głosić o Bogu, o człowieku, o stworzeniu. Jesteśmy też tymi, którzy mają realizować miłość i ukazywać miłość, która jest wyrazem miłości osób w Trójcy Świętej, ale która nie jest miłością tylko słowa, nie jest tylko miłością aktów myśli, aktów mowy, ale jest nade wszystko wyrazem i aktem czynu, aktem dzieł dokonanych, czyli tę miłość, którą mamy praktykować oraz ten cel ostateczny człowieka, czyli świętość, szczęście w Królestwie Niebieskim, którego mamy się spodziewać i mamy się go spodziewać, ponieważ nasza wiara i nasza miłość i prawda, która została nam objawiona, którą odczytujemy nie tylko z ksiąg Pisma Świętego, z nauczania Kościoła, którą odczytujemy również poznając siebie i poznając świat, czyli z dzieła stworzenia. Jest to prawda, której musimy bronić, a jednocześnie ona prowokuje i przynagla nas, zobowiązuje do wyznawania wiary i to wyznawiania wiary, która oparta na tej prawdzie jest spodziewaniem się, a przez to, że spodziewam się, to realizuję te dobra, których poręką jest sam Jezus Chrystus, bo nasza nadzieja nie jest złudną nadzieją, nie jest mrzonką, ale jest nadzieją, która umacnia nas i która ma swoje fundamenty i to fundamenty konkretne, bo Jezus Chrystus, życie wieczne, nasza wiara jest po ręką tych dóbr, których spodziewamy się. I spodziewamy się, ponieważ zostały nam ukazane i potwierdzone. Nie tylko w Jezusie Chrystusie, ale potwierdzone przez tych, którzy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa wyżej cenili wartości duchowe, wyżej cenili wierność Chrystusowi niż podporządkowanie się temu, co widzialne, temu, co polityczne, temu, co tymczasowe, a zatem życie moralne jest kultem duchowym, jest podporządkowaniem tego wszystkiego, kim jesteśmy, co stanowimy, co zamierzamy, temu filarowi, który zawiera się w tych trzech słowach. Wierni prawdzie, w którą wierzymy, praktykujący miłość, a jednocześnie oczekujący na szczęście, którym jest przebywanie z Bogiem i to na życie wieczne. Amen.